Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie. Chciałbym kontynuować dzisiejszy temat. Od rana zatrzymujemy się przy pierwszej części drugiego rozdziału Pamięć i tożsamość, rozdziału zatytułowanego Wolność i odpowiedzialność, i pierwszy podrozdział w tym rozdziale nosi tytuł O właściwe używanie wolności. Jan Paweł II, przypomnę, tok dotychczasowych rozważań stawia nam bardzo fundamentalną sprawę, przypominającą, że wolność domaga się spojrzenia w perspektywie etycznej, w perspektywie pewnych kryteriów etycznych. Wskazuje też na to, że w tradycji europejskiej, w tradycji zachodniej utarły się takie trzy podstawowe kryteria, mianowicie kryterium dobra godziwego, kryterium użyteczności i kryterium przyjemności. Te dwa ostatnie, kryterium użyteczności i przyjemności, są ze sobą ściśle powiązane. I to są kryteria, które pojawiły się w dobie oświeceniowej, w dobie, w której myśl europejska już zdecydowanie odchodziła od korzeni, czy odeszła od korzeni chrześcijańskich. Ja tutaj Państwu oczywiście nie mówiłem i nie jestem w stanie opowiedzieć całych dziejów rozwoju utylitaryzmu, ale może warto w tym momencie wspomnieć, że wśród twórców utylitaryzmu wymienia się filozofów liberalizmu brytyjskiego Jeremy'ego Benthama, Jamesa Stuarta Milla i Johna Milla, czy Johna Milla i Jamesa Stuarta Milla, ojca i syna. Jeremy Bentham w swoich pismach zalecał, właśnie z jednej strony zalecał tę maksymalną przyjemność, maksymalną korzyść dla jak największej liczby ludzi. Był ateistą, w związku z tym oczywiście odrzucał całkowicie istnienie Boga i traktował zarówno sferę korzyści, jak i przyjemności wyłącznie w sferze doczesnej. I w związku z tym także Jeremy Bentham w swoich pismach na przykład zdecydowanie zalecał to, co nazywał uczciwie dzieciobójstwem. On nie mówił o aborcji, nie mówił o spędzeniu płodu, tylko mówił o dzieciobójstwie jako no właśnie pewnym sposobie na zaradzanie problemu przyjemności i nieprzyjemności, korzyści i braku korzyści. Twierdził, że no właśnie zabicie dziecka nienarodzonego, dzieciobójstwo, czy nawet dziecka tuż po porodzie, niejednokrotnie może stanowić większą korzyść w porównaniu z tym cierpieniem, którego doznawałoby dziecko na przykład niechciane, niekochane przez rodziców. Więc jeżeli zbilansujemy śmierć tego dziecka w okresie życia płodowego, czy tuż po porodzie, z tym cierpieniem całożyciowym, którego by to dziecko doznawało, to oczywiście bilans takiego rachunku jest bardzo jednoznaczny. Co jest ciekawe, z kręgu Jeremy'ego Benthama wywodzili się ludzie, którzy stanowili zaczątki działań antykoncepcyjnych i propagowania działań antykoncepcyjnych. I wreszcie taka jedna ciekawostka, już ostatnia, związana z Jeremym Benthamem, mianowicie on twierdził w swoich rękopisach, propagował w swoich rękopisach, bo mimo wszystko obawiał się ówczesnej cenzury, propagował w tych rękopisach związki homoseksualne jako właśnie też pewien postulat bardzo atrakcyjny w koncepcji utylitarystycznej, bo przecież są to związki, które zainteresowanym przynoszą dużą przyjemność, a jednocześnie nie pociągają za sobą żadnej odpowiedzialności. I kiedy porównamy ten program Benthama z XIX wieku z programami współczesnymi, no to widzimy, że nic nowego pod słońcem, prawda? Że to są rzeczy, które w jakiś sposób się powtarzają. Ja w tej swojej refleksji tutaj zamiennie użyłem słów użyteczność i przyjemność, dlatego że rzeczywiście w rachunku utylitarnym te słowa ze sobą bardzo ściśle się wiążą, można powiedzieć wręcz, że się przenikają. Oczywiście, kiedy mówimy o słowie dobro przyjemnościowe, bonum delectabile, czy kiedy mówimy właśnie o przyjemności jako takiej, to przecież rodzi się znowu myśl, że nie jest to nic złego. Każdy z nas podąża też, zdąża do jakiejś przyjemności, cieszy się różnymi przyjemnościami. Jan Paweł II, kontynuując ten swój wykład na temat relacji wolności do dobra, użyteczności i przyjemności, rzeczywiście potwierdza, że jeśli chodzi o bonum delectabile, a więc to dobro przyjemnościowe, o przyjemność, to istniało to dobro oczywiście także w tradycji arystotelesowsko-tomistycznej. Wielcy myśliciele tego nurtu, podejmując refleksję etyczną, zdawali sobie bowiem doskonale sprawę z tego, że spełnieniu dobra godziwego towarzyszy zawsze wewnętrzna radość, radość z dobra. Wymiar dobra i wymiar radości został w myśleniu utylitarystów przesłonięty poszukiwaniem użyteczności lub przyjemności. Jan Paweł II jest mistrzem słowa i pozostaje mistrzem słowa, więc każde jego słowo ma tutaj swój sens, swoje znaczenie, swoją wagę, swój ciężar gatunkowy. Dlatego papież mówi o dobru przyjemnościowym jako przede wszystkim dobru i radości. I proszę zauważyć, że taka zdrowa przyjemność, chciałoby się powiedzieć, ona przede wszystkim rodzi w nas pewną radość. To jest radość, która towarzyszy pewnym działaniom, które wiążą się właśnie z przyjemnością. No na przykład, powiedzmy, lubimy zjeść. Jeżeli właśnie to jedzenie, które ma swój wymiar nie tylko, że tak powiem, związany z przetrwaniem, ale także z pewną sferą kultury, wspólnoty. Kiedy to jedzenie związane jest z przyjemnością, to oczywiście nie ma w tym nic złego. Temu jedzeniu towarzyszy przyjemność, towarzyszy radość wynikająca z degustowania kulinarnego, z ucztowania, z przebywania razem, z biesiadowania. Wszystko to ma swój pewien ład i porządek. Dobro, radość podporządkowane jest temu ogólnemu dobru, jakim jest w tym wypadku zaspokojenie ludzkiego głodu. Ale zauważmy, proszę Państwa, że pewne niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, kiedy to dobro i radość, które towarzyszą, podkreślam, towarzyszą realizacji dobra, jakim jest zaspokojenie głodu, one stają się celem samym w sobie. I wtedy właściwie trudno jest mówić o dobru i radości. Ten wymiar dobra i radości zostaje przysłonięty przez użyteczność lub przyjemność. W tym wypadku przez przyjemność. Co to znaczy praktycznie? No to znaczy, że przestajemy jeść, żeby zaspokoić głód, czemu towarzyszy oczywiście radość, tylko jemy po to, żeby osiągać z tego tytułu jakąś przyjemność. Jemy w sposób nieumiarkowany, jemy w sposób taki, który staje się pewnym celem samym w sobie. I taka zautonomizowana przyjemność, zauważmy, ona staje się pewną zgubą dla człowieka. Podobnie jest oczywiście w każdej innej przyjemności, czy to w spożywaniu alkoholu, czy w używaniu pewnych używek, no w jakichś granicach, powiedzmy, które mogą być tutaj wytłumaczone. Nie chcę się wypowiadać na temat używek, bo nie mam tu doświadczenia, ale na temat alkoholu nie jestem abstynentem, więc mogę powiedzieć bardzo szczerze i uczciwie, że jestem przekonany o tym, że oczywiście spożywanie jakiejś ilości alkoholu w granicach rozsądku jest sensowne i może towarzyszyć temu przyjemność. Ale jeżeli to spożywanie zostaje zdominowane przez dążenie do przyjemności, wiemy, że następuje pewien taki, powiedziałbym, rakotwórczy przerost tej przyjemności. Ona przysłania sens, przysłania cel właściwy, ten dobry cel tego spożywania i wówczas dochodzi do pewnych patologii. I właśnie Jan Paweł II zwraca uwagę na to przejście, które się dokonało od przyjemności, która była faktycznie radością z czynienia dobra, z realizacji dobra, a stała się celem samym w sobie. I to już nie jest radość, to już jest pewna zautonomizowana przyjemność. Staje się dobrem i celem samym dla siebie. I Jan Paweł II, analizując dalej utylitaryzm, wskazuje, że człowiek szuka w swych działaniach przede wszystkim przyjemności, a nie godziwości. Owszem, zauważa, tacy utylitaryści jak Jeremy Bentham czy John Stuart Mill podkreślają, że nie chodzi tylko o przyjemność na poziomie zmysłowym. Ale jaka to ma być przyjemność duchowa, proszę Państwa? Jeżeli Jeremy Bentham jest ateistą, o jakiej przyjemności duchowej można tutaj mówić? No, można nazwać jakąś przyjemność przyjemnością duchową na pewnym jakimś niższym poziomie, ale tak czy inaczej ostatecznie decyduje tutaj rachunek przyjemności. Tak jak rachunek użyteczności, korzyści, tak też rachunek przyjemności. No bo nie ma tutaj takiej sytuacji, w której byśmy powiedzieli, no jest pewna przyjemność duchowa, jaką jest na przykład obcowanie z Bogiem, kontemplacja, zanurzenie w Bogu. To też może być oczywiście pewną przyjemnością dla człowieka wierzącego, taką dobrą przyjemnością. Ale tutaj takiej perspektywy nie ma. Tutaj możemy porównywać tylko pewne dobra materialne, ewentualnie dobra duchowe niższego rzędu, no takie jak powiedzmy być może na przykład wrażenia estetyczne, pewną przyjemność estetyczną. Tak czy inaczej tworzy się tutaj pewien bilans, pewien rachunek przyjemności. I tak jak w przypadku rachunku utylitarnego, maksimum korzyści dla jak największej liczby osób, tak tutaj rodzi się rachunek przyjemnościowy stawiający tezę maksimum przyjemności dla jak największej liczby osób. Proszę Państwa, i teraz przechodzę do praktycznych implikacji tego stanu rzeczy, w którym maksimum przyjemności dla jak największej liczby osób stało się pewnym stylem życia, stało się pewnym modelem kultury współczesnej. Zdjęcie, które Państwo widzą, to jest zdjęcie z roku 1968 z ulic Paryża. Przeżywamy w tym roku 50-lecie roku 68. Dla nas katolików to jest przede wszystkim 50-lecie encykliki Pawła VI Humanae Vitae. Dla uczestników życia politycznego w Polsce to jest 50-lecie wydarzeń marcowych. Ale proszę Państwa, w świecie zachodnim, w Ameryce, w Europie Zachodniej to jest 50 lat od wydarzeń rewolucji seksualnej, która przetoczyła się w 68 roku przez Europę. Pozwolę sobie krótko tutaj przywołać, bardzo krótko, historię tych wydarzeń z roku 68 w kontekście francuskim. Oczywiście nie tylko Francja była tutaj źródłem zapalnym, podobnym źródłem zapalnym były Niemcy, podobnym źródłem zapalnym były Stany Zjednoczone, była też Hiszpania, były Włochy, ale Francja może zasługuje tutaj na szczególne zauważenie. Wydarzenia, które wtedy się rozgrywały, miały miejsce między majem a lipcem 68 roku. To był czas buntu młodzieży na całym świecie, ale we Francji miał on swój specyficzny rys i źródło wielu przemian. Sygnały buntu pojawiły się już przed majem 68 roku. Przyjmuje się, co jest rzeczą dość ciekawą, że takim źródłem, zarzewiem tego konfliktu, tego kryzysu stały się działania ówczesnego studenta Uniwersytetu w Nanterre, Daniel Cohn-Bendita, postaci, którą, przy której za chwilkę jeszcze się zatrzymam, ale to był student tego uniwersytetu, który w czasie pobytu ministra edukacji na tej uczelni zauważał, że tenże minister edukacji nie ma pojęcia o seksualnych problemach studentów. Domagał się koedukacyjnych akademików, wybuchły wtedy takie wstępne zamieszki. 2 maja zamknięto uczelnię w Nanterre, ale fala, ta eksplozja rewolucji seksualnej przelała się szerzej, rozpoczęła się okupacja Sorbony, rozpoczęły się uliczne walki i strajk powszechny. Mówię, proszę Państwa, o rewolucji seksualnej, dlatego że to, co się wówczas działo, było inspirowane jak gdyby dwoma takimi faktorami. Z jednej strony uważano, że istniejący świat jest światem ewidentnie złym. Światem skostniałym, to jest gorset moralności mieszczańskiej, który krępuje swobodę, właśnie wolność ekspresję ludzkich emocji, ludzkich poczynań. No w ogóle po prostu jest gorsetem zniewalającym człowieka. I wierzono bardzo ciekawie, to jest ciekawy element wiary ówczesnych czasów i nie tylko ówczesnych, że rewolucja jest działaniem przynoszącym postęp. To znaczy, że jutro, które będzie zdobyczą rewolucji, jest zdecydowanie lepsze od naszego dziś, ale jest gorsze od pojutrze. Jest taka linearna linia postępu, która sprawia, że to, co było wczoraj, jest zupełnie złe, to, co dzisiaj jest kiepskie, to, co jutro będzie lepsze, a pojutrze będzie bardzo dobre. Bardzo ciekawa wizja, ciekawa w cudzysłowie, bardzo naiwna, chciałoby się powiedzieć, wizja. Proszę Państwa, nie znamy chyba we współczesności przynajmniej, nie jestem historykiem, ale śmiem twierdzić, że przynajmniej od XVIII wieku nie znamy żadnej rewolucji, która byłaby takim właśnie prostym progresem. Ja często, mówiąc o tym, zwracam uwagę, że kiedy rozpoczęła się rewolucja francuska, wielka rewolucja francuska, no to po pierwsze zburzono Bastylię, symbol burżuazyjnego terroru i właśnie całego zła systemu. Według różnych źródeł, nie jestem tutaj specjalistą, profesor Grzegorz Kucharczyk by na pewno z dokładnością do milimetra podał te dane, ale wydaje mi się, że w Bastylii przebywał wtedy według różnych danych jeden albo kilku więźniów. I to na dodatek byli ludzie psychicznie chorzy, co oczywiście niezbyt dobrze świadczy o ówczesnej opiece medycznej, ale z drugiej strony świadczy o tym, że ten poziom przestępczości nie był wcale tak tragiczny. Natomiast kiedy zburzono Bastylię, no to Bastylię zastąpiono wynalazkiem rewolucji francuskiej, jakim były gilotyny. Prawda? I terror rewolucji francuskiej to jest przecież terror bezprzykładny. To są czarne karty historii Europy. To jest okres bezprzykładnego wcześniej terroru związanego z rozlicznymi prześladowaniami. Kiedy, proszę Państwa, jesteśmy na przykład we Francji, w Ars, możemy, zapoznając się z życiorysem świętego Jana Marii Wianeya, dowiedzieć się, że on przyjmował komunię świętą jako dzieciak w stodole ukryty za wozem drabiniastym, bo udzielenie publicznie pierwszej komunii dziecku było karane śmiercią. To jest przecież okres wielkiej rewolucji francuskiej. Liberté, égalité, fraternité. Tylko że liberté nie dla wszystkich, égalité dla niektórych i fraternité też dla bardzo nielicznych. Spójrzmy, proszę Państwa, na wielką rewolucję bolszewicką. Prawda, rewolucję, która no, miała zmienić, obalić biały carat i wprowadzić komunizm. I jedno tylko zdanie. No, przypomnijmy sobie, że efektem rewolucji bolszewickiej, pomijam tutaj to, co jest nie do pominięcia, pomijam tutaj łagry, pomijam tutaj terror bolszewicki, ale wystarczy chociażby powiedzieć, że efektem rewolucji bolszewickiej między innymi był głodomór na Ukrainie. Sytuacja, w której doszło do ludobójstwa kilku milionów ludzi na zasadzie głodu. To jest sytuacja, która pokazuje, że efektem tej rewolucji bolszewickiej stały się jedyne odnotowane w Europie XX wieku przypadki ludożerstwa. Bo takie sytuacje miały miejsce. Jeżeli spojrzymy, proszę Państwa, na wielką rewolucję kulturową w Chinach, tą związaną z Mao Tse-tungiem, no nikt chyba przy zdrowych zmysłach nie powie, że był to czas jakiegokolwiek postępu cywilizacyjnego. To był czas degradacji. Proszę Państwa, nie wiem, czy istnieje jakaś współczesna rewolucja, która rzeczywiście realizuje tę naiwną wiarę w postęp. A druga rzecz związana z rewolucją seksualną to jest właśnie ten przymiotnik seksualna. Każda rewolucja, czy to rewolucja bolszewicka, czy rewolucja naukowo-techniczna, czy rewolucja właśnie kulturowa w Chinach, ma jakiś przydomek, ma jakiś przymiotnik, prawda? W tym przypadku jest to słowo seksualne. Co ono oznacza? To oznacza, że Bohaterem tej rewolucji jest człowiek zredukowany do jakiegoś wymiaru. W tym wypadku do wymiaru wyłącznie libido, do wymiaru wyłącznie popędu seksualnego. I otrzymujemy karykaturalny obraz człowieka i karykaturalną wizję dziejów, która uważa, że człowiek zredukowany wyłącznie do popędu seksualnego jest bardziej wartościowy, jest bardziej cenny niż człowiek rozpatrywany integralnie w swoim wymiarze seksu czy płciowości, w wymiarze życia osobowego, w wymiarze życia społecznego, kulturowego. Nie. To wszystko trzeba przekreślić, trzeba człowieka utożsamić wyłącznie z prostym instynktem, z prostym popędem seksualnym. I ta rewolucja zaczyna się wtedy przetaczać. Rozpoczyna się od Nanterre, przechodzi przez Sorbonę. Co było jej przyczyną? Mówi się, że no z jednej strony było to pokolenie wyżu demograficznego na uczelniach. Tutaj znowu taka mała też dygresja, jeden tylko taki aneks do sytuacji niemieckiej. To jest 68 rok. To są ludzie, którzy wchodzą w dorosłe życie, mając 23 maksimum, 22, 20 lat. To jest pokolenie ludzi poczętych tuż po wojnie, tuż po 45 roku. W Niemczech, w których nie dokonano do 68 roku na dobrą sprawę procesu denazyfikacji, to pokolenie stawia pytanie, gdzie byłeś, tato, mamo, w okresie rządów Hitlera? Prawda? To jest ciekawa sytuacja, bo to jest sytuacja ogromnego pokolenia ludzi, które pyta się o przeszłość swoich rodziców i uznaje, że po prostu to społeczeństwo, w którym oni żyją, jest społeczeństwem no niezbyt ciekawym, delikatnie mówiąc. Skoro okazuje się, że tatuś, mamusia, którzy pracują w administracji Republiki Federalnej Niemiec, pracowali nieco wcześniej, teraz zbliżają się do emerytury, ale w okresie swojej młodości pracowali w administracji III Rzeszy na różnych szczeblach i na różnych stanowiskach. Ale to jest pokolenie właśnie wyżu demograficznego. W Niemczech to pokolenie stawia bardzo mocne pytania swoim rodzicom. We Francji jest to pokolenie, które też buntuje się przeciwko statusowi życia, w którym się znajdują. Dochodzi do tego we Francji kryzys ekonomiczny. Dochodzi popularność lewicowej ideologii. To są czasy Mao Tse-tunga, to są właśnie czasy Che Guevary. To są czasy, w których właśnie ci ludzie stają się bohaterami młodzieży. To jest czas, w którym Stany Zjednoczone prowadzą wojnę w Wietnamie. To jest czas, w którym właśnie Amerykanie zaczynają buntować się przeciwko tej wojnie. Są protesty, pojawia się ruch pacyfistyczny, dzieci kwiaty, hipisi w Stanach Zjednoczonych. Świat nie jest jeszcze może aż tak globalną wioską, nie ma sieci tak jak dzisiaj, ale te informacje przepływają. Jest radio, jest telewizja, są gazety. Dokonują się ogólne przemiany kulturowe. I na tym tle wybucha właśnie rewolucja seksualna, która uruchamia bardzo istotny instynkt człowieka, ale uruchamia go w sposób niekontrolowany, wykorzystując ten popęd seksualny do napędzenia ogromnej machiny rewolucyjnej. Rozpoczyna się anarchizacja życia społecznego poprzez marsze, okupację budynków, barykady, uliczne starcia, strajki. Obiektem nienawiści jest najpierw policja, rządzący goliści, kapitalizm, imperializm, ale przede wszystkim to, co zostaje w pierwszym rzędzie zaatakowane, to wszystkie tradycyjne normy społeczne. A więc normy takie jak chociażby wierność małżeńska, normy takie jak chociażby uczciwość, jak lojalność, autorytet rodziców. Zostają odrzucone tradycyjne więzi społeczne. To, proszę Państwa, zostaje w pierwszym rzędzie zaatakowane. Dopiero po przeszło miesiącu praktycznie podjęte zostają działania rządowe. Charles de Gaulle podejmuje te działania, rozpoczynając je przemówieniem radiowym, wzywa społeczeństwo francuskie do poparcia tradycyjnego systemu wartości. Sam de Gaulle, jak wiemy doskonale, był konserwatystą i wzywał do obrony tych wartości konserwatywnych. Rzeczywiście na ulicę Paryża wychodzi wielka manifestacja poparcia dla rządu. De Gaulle próbuje stabilizować sytuację polityczną, ogłasza rozwiązanie parlamentu, wyznacza nowe wybory. 27 maja zostaje podpisane porozumienie ze związkowcami, strajki zaczynają wygasać. Społeczeństwo w wyborach czerwcowych, rozpisanych, przeprowadzonych, daje znów mandat władzy centroprawicy. Koalicja golistowska i niezależnych republikanów Destin zyskuje ponad 43% głosów. Centrum demokratyczno-chrześcijańskie, a więc też partia w jakiejś mierze konserwatywna, 10%. Komuniści, francuska partia komunistyczna zaledwie 20%, socjaliści także 20%. Pozornie Francja wraca na stare tory, ale wielu polityków uważa, że mimo pozornej stabilizacji politycznej zwycięzcą okazuje się duch maja 68 roku. W tym roku, roku okrągłej 50. rocznicy, pojawiło się wiele komentarzy tamtych wydarzeń. Henri Weber, były senator socjalistyczny, wskazał na pewne powody nostalgii Francuzów za majem 68 roku. I mówił, że ta rewolucja maja 68 roku przyniosła trwałe zmiany społeczeństwa. Rewolta atakowała wszelkie autorytety i tradycyjne struktury, a więc zaatakowała uczelnie, rodzinę, małżeństwo, stosunki gospodarcze, społeczne. To był czas, w którym narodziła się walka z dyskryminacją. Dyskryminacją nie tylko klasową, ale dyskryminacją rasową, dyskryminacją płci, preferencji seksualnych. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawy element, bo można powiedzieć po prostu krótko, zwięźle. Komuniści, zarówno niemieccy, francuscy, zachodnioeuropejscy, amerykańscy, przekonali się, że nie da się przeprowadzić walki klasowej. Z kim, przeciw komu i o co. Próbowano tę walkę przeprowadzić w sposób modelowy w Rosji. Okazało się, że no powiedzmy najdelikatniej nie przyniosła ona żadnego efektu. Społeczeństwo nie stało się ani wolne, ani wyzwolone, ani społeczeństwem dobrobytu. Z kim i o co tej walczyć w sferze klas. Ale zastąpiono walkę klasową właśnie walką kulturową. Przeprowadzono walkę na poziomie dyskryminacji kulturowej, a więc każdy inny, każdy odmienny stał się tutaj tym wyalienowanym, tym wyzyskiwanym, tym proletariuszem. Po prostu można powiedzieć, proletariusz zostało zastąpione słowem inny, słowem odmienny. I każdy inny, odmienny stał się dyskryminowany. Ta rewolucja, która przepoczwarzyła się z rewolucji bolszewickiej w rewolucję neobolszewicką, była w gruncie rzeczy rewolucją hedonistyczną, która zaczęła promować właśnie ludzi odmiennych w sferze preferencji seksualnych. Rewolucja hedonistyczna stała się zwieńczeniem demokratycznego postępu. Tak twierdzi właśnie ów były senator francuski Weber. Oznaczała przywrócenie braterstwa i smaku życia, czyli odejście od znanej we Francji triady życia, metro, praca, sen. Nudnej oczywiście triady, ale właśnie zamiast tej triady metro, praca, sen, czyli no właśnie triady oznaczającej pewną stabilizację życiową, pojawiło się coś, co miało być smakiem życia. No właśnie, przygoda seksualna z nowym partnerem, niekoniecznie tej samej płci, prawda, zaspokojenie różnych doznań seksualnych w nowych związkach bardzo atrakcyjnych, w nowych konfiguracjach i tak dalej, i tak dalej. Daniel Cohn-Bendit w książce Zapomniany rok 68 po prostu pisze krótko. Kulturowo wygraliśmy. Daniel Cohn-Bendit, przypomnę Państwu, to jest ciekawa postać, to jest niemiecki Żyd, który wyemigrował z rodzicami w 1933 bodajże roku do Francji. Jeśli się nie mylę, tutaj pozwolę sobie tylko krótko przywołać właśnie taką informację, że to jest no właśnie człowiek, który jest eurodeputowanym z frakcji Zielonych, jednym z tych, który no namiętnie atakuje Polskę za dyskryminację toczącą się w naszym kraju, czy dziejącą się w naszym kraju wobec różnych homo niepewnych. To jest człowiek, który sam no zasłynął w ostatnim czasie w związku z tym, że uznał na przykład seks z 5-letnim dzieckiem jako obłędny i maniakalny, ale w sensie pozytywnym, obłędnie ciekawy w tym znaczeniu, obłędnie pasjonujący. Wszelkie uwagi na temat Daniel Cohn-Bendita, krytyczne uwagi są dostępne w tej chwili na portalach właściwie polskich i niemieckich. Portale francuskie skutecznie cenzurują wszystkie krytyczne uwagi, blokują też filmy w YouTubie. O, to jest taki fragment właśnie filmu, który kiedyś funkcjonował w sieci, kiedy Daniel Cohn-Bendit, to jest jego zdjęcie z lat 68., z 68 roku, mówił właśnie to fantastyczne, bo to jest gra. Mówił o kontaktach seksualnych pedofilskich. To jest gra absolutnie erotyczna, maniakalna. Proszę Państwa, ten człowiek jest dzisiaj eurodeputowanym. Ten człowiek jest dzisiaj prominentną postacią w polityce europejskiej. Jeśli się nie mylę, on należy także do tak zwanej grupy Spinelliego, tej grupy, która w Parlamencie Europejskim odgrywa bardzo istotną rolę, która jest za koncepcją Europy federacyjnej, pozbawionej tożsamości narodowej. To jest ta grupa, do której należą pani Danuta Hübner i pani Róża von Hohenstein und Volkswagen und so weiter. Prawda, więc w każdym bądź razie Thun von Hohenstein und Volkswagen so weiter, Panzerfaust und so weiter i tak dalej. W każdym bądź razie, proszę Państwa, to jest ta postać, prawda. To jest człowiek wywodzący się z 68 roku, o takiej proweniencji, o takich poglądach. On twierdzi, proszę Państwa, niestety nie bez racji. Kulturowo wygraliśmy. Bilans 68 roku widać właśnie dzisiaj, kiedy pojawiają się współcześnie pomysły ograniczenia władzy rodzicielskiej, bo to właśnie autorytet rodziców został wtedy zaatakowany. Prezydent Macron postulował, nie zdołał jeszcze tego przeprowadzić, ale postulował obowiązek szkolny dla trzylatków. Oczywiście ten obowiązek szkolny wiąże się nade wszystko z głównym przedmiotem, jaki powinien być w szkole wykładany, mianowicie edukacja seksualna, prawda? Jeżeli spojrzymy na standardy edukacji seksualnej WHO, które przenikają systemy edukacyjne w Europie, to pamiętajmy, że to są standardy od wieku niemowlęcego, obejmujące dzieci od wieku niemowlęcego. Współcześnie nie trudno zauważyć, że dokonuje się ogromna dewastacja rodziny poprzez tak zwane, dlatego to jest kursywą zaznaczone, tak zwane małżeństwa homoseksualne. To się uwidacznia dzisiaj w zmieniających się obyczajach, w postępowej szkole, odrzuceniu autorytetów i tradycji, przedefiniowaniu pojęcia narodu, a właściwie jego powolnej likwidacji, bo przecież naród to nacjonalizm. Bo przecież miłość narodu to nacjonalizm, to ksenofobia, to myślozbrodnia, to rasizm. Znamy przecież doskonale te wypowiedzi właśnie płynące z ust niektórych współczesnych europarlamentarzystów, niektórych mediów, niektórych środowisk opiniotwórczych. To jest, proszę Państwa, konsekwencja roku 68. No i żeby nie być gołosłownym, niedawne, tegoroczne, sprzed kilku tygodni zdjęcie prezydenta Macrona wraz z jego partnerką, żoną, czy ta starsza pani, jak Państwo wiedzą, to jego żona, czy partnerka. Ale to nie chodzi tutaj o małżeństwo pana Macrona z tą panią, tylko chodzi o tych państwa, którzy tutaj występują w Pałacu Elizejskim, zaproszeni przez prezydenta Macrona na wspólne spotkanie, na zdjęcie. No może zostawię to bez komentarza, prawda? To jest po prostu wizerunek głowy jednego z czołowych państw europejskich, no, państwa, które przecież odgrywa znaczącą rolę w polityce europejskiej, w polityce międzynarodowej. Z drugiej strony trzeba powiedzieć tak, że pojawiły się postulaty likwidacji testamentu 68 roku. Poprzedni prezydent Francji Nicolas Sarkozy w 2007 roku postulował, że twierdził, że jest pora, by zlikwidować spuściznę maja 68 roku. Proponuje Francuzom, aby powrócili do polityki z moralnością, autorytetem, pracą, narodem. Pięknie. Pięknie. To przemówienie Sarkozy'ego wywołało gromy ze strony lewicy, oskarżenia niemal o nacjonalizm, ale Sarkozy poza przemówieniem programowym w dobie kampanii wyborczej w 2007 roku, kiedy został wybrany prezydentem, nie zrobił nic, żeby to lewackie dziedzictwo spłukać. Polityk prawicy, przewodniczący Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej Jean-Frédéric Poisson zaproponował 12 reform strukturalnych, które mają uwolnić Francję z ducha maja 68 roku, ale pan Jean-Frédéric Poisson niestety nie odgrywa żadnej znaczącej roli. Jego postulaty są tylko i wyłącznie sferą pobożnych życzeń. Krytycy pokłosia 68 roku, między innymi Jean Sevilla, współautor Czarnej Księgi Komunizmu, pokazuje, że rewolucja 68 roku oznaczała przejście od społeczeństwa kultu pracy, bohaterstwa, wysiłku do społeczeństwa przyjemności, konsumpcji i dostatku. Jednostka stała się miarą wszystkiego, natomiast znika idea, że rodzina służy społeczeństwu. Znika idea, że rodzina służy społeczeństwu. Jednym z największych efektów maja 68 roku było totalne ugodzenie w małżeństwo i rodzinę i zarazem totalne zniszczenie małżeństwa i rodziny. Skutkiem maja 68 roku stało się też przyspieszenie procesu dechrystianizacji, zaprzeczenie tradycji i chrześcijańskich korzeni tego kraju. Pomocni byli w tym niestety sami chrześcijanie, którzy niekiedy nawet czynnie wspierali rebelię. Oczywiście byli katolicy, którzy protestowali na różny sposób przeciw tej rebelii, między innymi późniejszy kardynał Paryża Jean-Marie Lustiger. On odegrał bardzo jednoznaczną rolę w tamtych wydarzeniach, oczywiście rolę jednoznacznie opozycyjną i krytyczną w stosunku do wydarzeń 68 roku. Ale proszę Państwa, było też wielu katolików, którzy przyłączyli się do tej rewolucji. A więc sytuacja była jednoznacznie destrukcyjna. I to, co jest najbardziej może niepokojące i na co warto zwrócić uwagę, że ludzie tamtego pokolenia 68 roku, oni, no można powiedzieć, przegrali walkę z De Gaulle'em, tak jak wspominałem. Wybory polityczne okazały się sukcesem De Gaulle'a. Tak na marginesie warto zauważyć, że to właśnie wtedy, mniej więcej wtedy, po 68 roku, w krytyce wobec polityki Charlesa De Gaulle'a, pojawia się, no tutaj w dużym cudzysłowiu używam słowa pismo, bo nawet gdybym użył słowa brukowiec, to bym oddał jakiś nieprzyzwoity szacunek wobec tego piśmidła, tego czegoś. Chodzi mi tutaj o tak zwany tygodnik zatytułowany Charlie Hebdo. To jest, proszę Państwa, Charlie, no właśnie, Karolciu. Tygodnik Karolciu. Tygodnik, dosłownie tygodnik Karolciu, który powstał właśnie jako krytyka konserwatywnych rządów De Gaulle'a. I to był tygodnik, który przez całe te lata, po 68 roku aż do chwili obecnej, no, krytykował wartości konserwatywne i przede wszystkim chrześcijańskie. I czynił to bezkarnie. Proszę Państwa, nie ma tutaj najmniejszego sensu, żeby pokazywać, powiedzmy, okładki tego tygodnika profanujące najświętsze tematy chrześcijańskie. Ale powiem tak, że gdyby za każdą taką okładkę chrześcijanie reagowali tak, jak w pamiętnym czasie zareagowali muzułmanie, to byśmy mieli setki. To nie starczyło po prostu redaktorów w tym tygodniku. Nie starczyłoby redaktorów. To jest pismo wyjątkowo perwersyjne. Dopiero, no powiedzmy, jakiś moment refleksji nad tym pismem pojawił się po pamiętnym ataku muzułmanów wtedy, kiedy został skarykaturyzowany Mahomet na okładce tego czasopisma. Ja chcę być dobrze zrozumiany. Ja nie chcę tutaj mówić absolutnie o tym, że muzułmanie zareagowali prawidłowo, że ten atak był usprawiedliwiony. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że nie można absolutnie stawiać tamtych ludzi z tego piśmidła jako niewinnych zupełnie ofiar. To byli ludzie, którzy byli perwersyjnymi zboczeńcami. Nie waham się użyć tych słów. Perwersyjnymi zboczeńcami. Nastawionymi radykalnie wrogo wobec przede wszystkim wartości konserwatywnych, przede wszystkim religii chrześcijańskiej, wtórnie religii islamskiej. Była tylko jedna religia monoteistyczna, której oni nie atakowali. I tyle może na ten temat. Pozornie wydaje się właśnie, że ci ludzie przegrali politycznie, ale zakorzenili się właśnie no chociażby w takich tworach jak Charlie Hebdo. Stali się swoistymi elitami republiki. I pokolenie 68 roku zaczęło odgrywać rzeczywisty wpływ na francuską rzeczywistość. Przytoczę tutaj kilka takich postaci, które nie są może powszechnie znane, ale warto zwrócić na nie uwagę. Henri Weber, cytowany przed chwilą zwolennik właśnie maja 68 roku, działacz partii socjalistycznej, senator, eurodeputowany. Urodzony w Leninabadzie. Tam uciekli w czasie wojny jego rodzice pochodzący z Chrzanowa. Pochodzi z rodziny żydowskiego zegarmistrza. Był działaczem lewicy syjonistycznej, później członkiem komunistycznej organizacji studenckiej i komunistycznej partii Francji. Wyrzucony z partii w 1965 roku, oskarżony o trockistowskie odchylenie. W latach 80. wstąpił do socjalistów, pracował dla gabinetu premiera Fabiusa. Jako eurodeputowany zajmował się kulturą i edukacją. Alain Krivin pochodzi z żydowskiej rodziny z Ukrainy, która wyemigrowała do Francji pod koniec XIX wieku, uciekając przed pogromami. Eurodeputowany w latach 99-2004 w grupie Zjednoczonej Lewicy Europejskiej i Nordyckiej Zielonej Lewicy. Pracował w Komisji Prawnej i Rynku Wewnętrznego w Europarlamencie. Guy Hockenheim, trockista i uczestnik rewolty. W swoich pamiętnikach pisał, kończąc studia, byłem lewicowym bojówkarzem i homoseksualistą. Redagował periodyk Action, był dziennikarzem, między innymi Libération, pisarzem, wykładowcą uniwersyteckim i działaczem ruchu LGBT. Tutaj widzimy jego publikacje, no może tak i na ten temat tyle. Prawda, państwo widzą. Homosexual désir, prawda, pragnienie homoseksualne. Jacques Sauvageau, wiceszef studenckiej organizacji Krajowa Unia Studentów. Z Danielką Benditem i Alain Geismarem czołowa postać protestów. Później dyrektor Regionalny Akademii Sztuk Pięknych w Rennes. Działał w socjalistycznej partii PSU. W 1993 roku uznał rok 68 za prawdziwy mit założycielski dla rozwoju feminizmu, pojawienia się społeczeństwa obywatelskiego i krytyki realnego socjalizmu. Daniel Cohn-Bendit, zwany Czerwony Dany, najlepiej znana postać, federalista europejski, pochodzi z rodziny żydowskiej, która mieszkała we Francji i Niemczech, wybrał niemieckie obywatelstwo, by uniknąć we Francji służby wojskowej. Sam przeprowadzał doświadczenia pedofilskie, o czym wspominałem, o których wspominał w pamiętnikach. W 1982 roku pisał na przykład, że seksualność dziecka jest czymś wspaniałym. Uczucie rozbierania przez 5-letnią dziewczynkę jest fantastyczne, bo jest to gra o absolutnie erotycznym charakterze. To jest, proszę Państwa, jeden z eurodeputowanych, który, jak już wspomniałem kilkakrotnie i powtórzę to po raz kolejny, jest jednym z głównych krytyków obecnej sytuacji w Polsce, jest jednym właśnie z tych, którzy Polskę krytykują i domagają się różnych sankcji związanych no właśnie z tym, co się w Polsce dzieje. To jest pan Daniel Cohn-Bendit w roku 68 u góry i takie sympatyczne zdjęcie współczesne. Alain Geismar, polityk, fizyk, inspektor oświaty narodowej, jego żoną była Sylwii Wiewiórka, socjalistka, zastępca mera drugiej dzielnicy Paryża. Sam pan Geismar był wykładowcą w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. To jest też jego zdjęcie z 68 roku. Romain Goupil, właściwe nazwisko Romain Pierre Charpentier, lider rewolty licealistów, zaangażowany w trockizm. W 1994 roku dostał się do Parlamentu Europejskiego z listy Europa zaczyna się w Sarajewie. W ostatnich wyborach wspierał Macrona. Bernard Guetta, urodzony w 1951 roku, dziennikarz, specjalista od spraw zagranicznych, pochodził z rodziny Żydów sefardyjskich z Maroka. Ojciec Pierre Guetta był trockistą. Bernard w wieku 15 lat wstępuje do Lewackiej Ligi Praw Człowieka. W 1968 roku przeprowadza okupację swojego liceum. W 80 roku jest korespondentem w Warszawie, później w Waszyngtonie, Moskwie. Ostatnio pracuje w rozgłośni France Inter. Tymi właśnie przemyśleniami chciałbym się z wami podzielić i opowiedzieć o tej drodze, która już ponad ćwierć wieku temu, w momencie upadku muru berlińskiego, uczyniła ze mnie Europejczyka, który żarliwie pragnie nie dopuścić do tego, aby nasz kontynent zaczął się cofać. Chciałbym dążyć do wzmacniania jego narodów, budując wbrew i na przekór wszystkiemu ich polityczną jedność. Fragment książki Jak zostałem Europejczykiem. To są właśnie, proszę państwa, Europejczycy, którzy no, odgrywają dzisiaj znaczącą rolę. Wspomniany tutaj już Alain Geismar, działacz partii socjalistycznej, no, działał na rzecz legalizacji narkotyków, zajmował się edukacją, był inspektorem generalnym edukacji narodowej, zastępcą dyrektora gabinetu w rządzie Michela Rocarda, w rządzie socjalistycznym Jospina i gabinecie Edith Cresson, do emerytury w 2004 roku doradcą socjalistycznego mera Paryża Bertranda Delaney. Patrick Font, piosenkarz, artysta, redaktor Charlie Hebdo, nauczyciel w latach 60. W 1998 roku został skazany na 6 lat za pedofilię, 4 lata odsiedział. W swojej twórczości atakował wszystkie wartości: naród, patriotyzm, kościół, rodzinę, religię. Serge Julie, współzałożyciel dziennika Libération, syn masona. Studiując historię sztuki na Sorbonie, wstąpił do Komunistycznej Unii Studentów. Na uczelni w Nanterre razem z Cohn-Benditem stworzył tzw. Komitet Ruchu 22 marca. W 1968 roku razem z Geismarem odwiedzał bratnią Kubę, no bo przecież proletariusze i komuniści wszystkich krajów, łączcie się. Herve Chevalier, dziennikarz, prezenter telewizyjny, walczył na barykadach, zajmuje się kwestiami społecznymi, porusza, pracując w stacji radiowej RTL, w agencji AFP, w pierwszym programie telewizji francuskiej, zajmuje się kwestiami społecznymi, to znaczy porusza gorące tematy aborcji, swobód seksualnych, rasizmu, narkomanii. Jest członkiem francuskiej Rady Telewizji Publicznej. André Glucksmann, filozof, eseista, jego ojciec Rubin pochodził z Czerniowic na Bukowinie. No nie trzeba dodawać, że nie miał pochodzenia japońskiego ani islamskiego. Prawda, pochodzenie tutaj jest dość jednoznaczne. Rodzice byli syjonistami, ale szybko rozczarowali się ideą państwa Izrael, zostali komunistami. Był oficjalnie agentem ubezpieczeniowym w Hamburgu, nieoficjalnie pracował dla rosyjskiego wywiadu, dla sowieckiego wywiadu. Wcześniej wstąpił do francuskiej partii komunistycznej. Napisał później taką książkę Kucharka i ludożerca, w której no, dokonał swojej pewnej wolty światopoglądowej, politycznej pod wpływem archipelagu Gułag. Przeszedł z tych pozycji lewackich pokolenia 68 roku ku postawom antysowieckim. Był asystentem Arona na Sorbonie. W latach 60. był aktywnym propagatorem tego ruchu, został później maoistą. W 1977 roku podpisał list żądający bezkarności dla aktów pedofilii. Później te jego poglądy tak jak wspomniałem, ewoluowały, zmieniały się, przybierał postać taką bardziej konserwatywną. Między innymi poparł w 1985 roku politykę Reagana, był za interwencją w Iraku, popierał wznowienie testów jądrowych we Francji, a więc powiedzmy różna, cała plejada różnych poglądów, ale rdzeń tego człowieka, jego oddziaływanie, jego siła nośna wiązała się z jego tą przeszłością ewidentnie komunistyczną. Proszę Państwa, dlaczego o tym wszystkim mówię? Żebyśmy może zobaczyli najpierw niektóre z tych postaci, no zwłaszcza Daniel Cohn-Bendita, mówię, to jest postać, Daniel Cohn-Bendit jest postacią znaną współcześnie, ale warto, żebyśmy sobie uzmysłowili to, co tutaj jest ewidentnie czytelne, że wielu ludzi odgrywających prominentne role zarówno w Parlamencie Europejskim, prominentne no chociażby przez to, że są eurodeputowanymi, odgrywających rolę konkretnie w tym wypadku w rządzie francuskim, w sektorach takich jak edukacja, oświata, wychowanie, odgrywających rolę w znaczących mediach francuskich. To nie są przecież dzienniki lokalne. To jest Libération, to jest telewizja francuska, program pierwszy, to jest agencja AFP, czołowa, prawda, agencja państwowa Francji. To są ludzie wywodzący się z tego pokolenia. To są komuniści, to są lewacy, którzy przeprowadzali z premedytacją rewolucję seksualną dążącą do zniszczenia tradycyjnych wartości małżeństwa, rodziny, odrzucenia autorytetu Kościoła, odrzucenia oczywiście Boga z przestrzeni życia publicznego. Ci ludzie odgrywają wiodącą rolę w przestrzeni medialnej. Oni w przestrzeni także publicznej, politycznej wreszcie. To, co warto zauważyć, to, że ich siła nośna wiązała się przecież nie wyłącznie z poglądami lewackimi, trockistowskimi, maoistycznymi. Oczywiście to był pewien background światopoglądowy, ale wszyscy oni sięgnęli z premedytacją i z wielką perwersyjnością sięgnęli właśnie po libido dominandi, po tę siłę człowieka, którą jest popęd seksualny, po to, żeby właśnie na bazie tego popędu rozbujać, że tak to określę, młodych ludzi, społeczeństwo, wywlec tych ludzi na ulicę Paryża i doprowadzić do obalenia starego systemu. Starego to znaczy jakiego? Systemu opartego na wartościach, na wartości rodziny, pracy, moralności, kościoła, autorytetu odpowiednich osób i instytucji. To wszystko zostało po prostu obalone. To wszystko zostało zniszczone. To jest sytuacja we Francji, ale podobną sytuację nie mniej czytelną można przeprowadzić na terenie Niemiec, można ją przeprowadzić na terenie Stanów Zjednoczonych. Jakie są trwałe efekty tej sytuacji? No właśnie to, że ponieważ te idee się nie skończyły, one w różny sposób, ale są kontynuowane, można powiedzieć, że efektem maja 1968 roku stała się polityczna poprawność, ukształtowanie idei wielokulturowego społeczeństwa. Idea obrony praw proletariatu poczwarzyła się w obronę mniejszości seksualnych. Prawda? To jest bardzo charakterystyczne. I tak jak kiedyś komuniści występowali w obronie pokrzywdzonych proletariuszy, tak dzisiaj neolewica występuje w obronie mniejszości seksualnych. Tak jak kiedyś dla komunizmu największą zbrodnią był wyzysk proletariusza, tak dzisiaj największą myślozbrodnią staje się dyskryminacja, tak zwana dyskryminacja mniejszości seksualnych. Efektem maja 1968 roku jest bezpardonowa walka z tradycyjną rodziną, tak zwanym patriarchalnym społeczeństwem, z rasizmem, czyli tak zwaną homofobią. Mamy do czynienia z renesansem wojującego laicyzmu, z walką z tożsamością narodową, cywilizacyjną, z chrześcijańskimi korzeniami kultury, a w to miejsce tradycyjnych wartości pojawia się ideologia feminizmu, hedonizmu, który związany jest bardzo silnie z konsumpcjonizmem. Pojawia się ideologia wielokulturowości, multikulti, libertynizmu, czy wreszcie osławionego gender. Proszę Państwa, to jest taka ilustracja problemu, który Jan Paweł II oczywiście sygnalizuje w sposób ogólny, w sposób teoretyczny. Ja tylko na tę siatkę jego pojęć nakładam pewien konkret, żebyśmy zobaczyli, że to, co papież mówi na temat niebezpieczeństwa związanego z podporządkowaniem wolności przyjemności, że to nie jest tylko kwestia wysublimowanej teorii zrodzonej w myśli papieskiej. To jest kwestia po prostu realnego problemu, który dotyczy człowieka, dotyczy po prostu nas wszystkich, dotyczy rzeczywistości. To jest kwestia tego, co się może stać z wolnością, co się może stać z wolnością, jeżeli ona zostaje oderwana od dobra, a zostaje podporządkowana przyjemności, w tym wypadku przyjemności seksualnej. Oczywiście można powiedzieć, że podobny mechanizm destrukcyjny wystąpi wtedy, kiedy podporządkujemy wolność przyjemności konsumpcyjnej, przyjemności związanej z materializmem, przyjemności związanej z używaniem jakichś nałogów i tak dalej. Tylko że w przypadku każdym z tamtych przed chwilą wspomnianych jest ten zakres o wiele mniejszy niż w przypadku podporządkowania przyjemności seksualnej. Bo oczywiście przyjemność seksualna jest elementem tkwiącym w naturze ludzkiej, jest w każdym człowieku. Panowanie nad tą sferą jest oczywiście wielkim, powiedziałbym, z jednej strony zadaniem człowieka, z drugiej strony wyrazem jego racjonalności i jego godności. Ale bardzo łatwo tutaj pociągnąć za sznurki, bardzo łatwo tutaj sprowokować człowieka, bardzo łatwo tutaj przekonać człowieka, że ta przyjemność jest przyjemnością po prostu prapierwotną, podstawową, naczelną, jedyną, że cała sfera kultury, tak jak to twierdził Freud, jest właśnie czynnikiem opresyjnym. Religia, kultura, moralność to są wszystko gorsety, które ujarzmiają, krępują, nakładają więzy, rygory na tę sferę najbardziej cenną dla człowieka, jaką jest przyjemność seksualna. Jeżeli ludzi się do tego przekona, można ludźmi wówczas manipulować w sposób dowolny. I Jan Paweł II kończy ten swój wywód, do którego ja zrobiłem taki obszerny przypis, kończy właśnie stwierdzeniem, że z tego zwięzłego, w jego wydaniu oczywiście, wywodu widać, że zagadnienie właściwego użycia wolności wiąże się ściśle z ludzkim myśleniem na temat dobra i zła. Jest to zagadnienie pasjonujące w znaczeniu nie tylko praktycznym, ale również teoretycznym. Jeżeli etyka jest filozoficzną nauką o dobru i złu moralnym, to musi czerpać swoje podstawowe kryterium oceny z istotnej właściwości ludzkiej woli, jaką jest wolność. To jest znowu prosta, ale zarazem bardzo głęboka myśl. Jeżeli dzisiaj doświadczamy kryzysu etyki, to dlatego, że doświadczamy kryzysu rozumienia wolności. Nie ma dobrze skonstruowanej etyki bez właściwie rozumianej wolności. Jeżeli mamy wolność podporządkowaną kryteriom utylitarystycznym czy hedonistycznym, no to mamy takie etyki, jakie w tej chwili właśnie mamy. Zagadnienie właściwego użycia wolności wiąże się ściśle z ludzkim myśleniem na temat dobra i zła. Jan Paweł II był tego świadom i dlatego całą swoją działalność filozoficzną poświęcił właśnie budowaniu koncepcji wolności podporządkowanej dobru. I dlatego wspomina o tym mówiąc, cały powyższy wywód dotyczący teorii dobra i zła należy do filozofii moralności. Poświęciłem tym zagadnieniom kilka lat pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Moje refleksje dotyczące tego tematu znalazły wyraz w książce Miłość i odpowiedzialność, potem w studium Osoba i czyn. A wreszcie na dalszym jeszcze etapie w środowych katechezach, które ukazały się w zbiorze pod tytułem Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Proszę Państwa, Osoba i czyn to jest książka, która została opublikowana w 1968 roku. I można powiedzieć, że ona stanowi bardzo ciekawy głos w tej dyskusji. Nazwijmy, że z jednej strony mamy dyskusję wykrzykiwaną poprzez tą wyuzdaną rewolucję seksualną na ulicach Paryża, na ulicach Berlina, na ulicach wielkich miast europejskich. Mamy te wszystkie właśnie głosy, manifesty. Mamy też oczywiście manifesty intelektualne. Tutaj zwłaszcza należałoby wspomnieć książkę Herberta Markusa, niemieckiego filozofa ze szkoły, tak zwanej szkoły frankfurckiej, ze szkoły neolewicowej, Człowiek jednowymiarowy. No właśnie, Człowiek jednowymiarowy. Charakterystyczny tytuł pokazujący zredukowanie człowieka do pewnego wymiaru, którym można manipulować. Karol Wojtyła w tym samym czasie, oczywiście nie przypuszczając, jakim torem pobiegnie świat w 1968 roku, ale od kilku lat pracując, publikuje w 1968 roku książkę Osoba i czyn, która przedstawia wizję antropologii adekwatnej, wizję człowieka rozpatrywanego jako całość, a zarazem jako wieloaspektowość. To nie jest człowiek zredukowany do wymiaru seksualnego, to nie jest człowiek zredukowany do wymiaru, nie wiem, powiedzmy czysto racjonalnego, czysto empirycznego, technicznego. To jest panorama spojrzenia na człowieka ujawniającego się poprzez czyn. To jest panorama spojrzenia na człowieka ukazanego w wymiarze indywidualnym, ale także w wymiarze społecznym. Bardzo ciekawy, ważny rozdział tej książki nosi tytuł Uczestnictwo. To jest rozdział o wymiarze społecznym człowieka. Warto też może zauważyć, że 1968 rok, rewolucja seksualna, Osoba i czyn Karola Wojtyły i wspomniany tutaj wcześniej faktor, jakim była publikacja Humane Vitae, encykliki Pawła VI o etyce życia małżeńskiego, bo przecież tego ta encyklika w gruncie rzeczy dotyczyła. Etyka życia małżeńskiego, godność aktu małżeńskiego, godność i sens miłości małżeńskiej. Wiemy, że ta encyklika spotkała się z ogromną krytyką, odrzuceniem w kręgach także katolickich. Nieprawdopodobne historie wręcz się działy, nie będę tutaj nad tym się rozwodził, ale dlaczego o tym wspominam? Wiemy dzisiaj z całą pewnością, że ta encyklika powstawała w dość szczególnych okolicznościach. Z jednej strony zainicjował tę encyklikę Jan XXIII, powołał Międzynarodową Komisję, która miała przygotować Międzynarodową Komisję Teologiczną, która miała przygotować projekt encykliki. Ukazały się dwa raporty, dwa projekty tego projektu. Mianowicie jeden, który był takim, nazwijmy to krótko, programem liberalnym, dostosowanym do ducha czasu, a czas kotłował wtedy bardzo usilnie. A z drugiej strony był projekt konserwatywny, projekt mniejszościowy, taki raport mniejszości. I Paweł VI stanął w obliczu trudnego dylematu. To właśnie Karol Wojtyła jako arcybiskup krakowski poprzez swoje memorandum opracowane w Krakowie przyczynił się w sposób stuprocentowo pewny do tego, że Paweł VI zdecydował się na odwagę popłynięcia pod prąd i ogłoszenia encykliki w takim kształcie, w jakim się ona ukazała. Nie zmieniło to faktu, że na papieża Pawła VI posypały się gromy krytyki, także ze strony wielu biskupów, hierarchów, teologów, katolików. Co jest rzeczą ciekawą, że Paweł VI do 1978 roku nie opublikował już żadnej encykliki przez 10 lat pod wpływem tej miażdżącej krytyki. Natomiast Karol Wojtyła zaczął przygotować przed 1978 rokiem swój komentarz do tej encykliki. Komentarz pogłębiony, komentarz uwzględniający szeroki kontekst i społeczny, i kulturalny, i filozoficzny, przede wszystkim i teologiczny. No ale zdarzyło się w październiku 1978 to, co się zdarzyło. I Karol Wojtyła już nie opublikował książki jako Karol Wojtyła, ale zaczął ją publikować w postaci katechez środowych Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich. To jest książka, to są katechezy, które zostały zainicjowane w postaci szkiców przed 1978 rokiem, a opublikowane w latach 80. po 3 latach przedkładania w postaci katechez środowych. I warto właśnie odczytywać jak gdyby ten ciąg zdarzeń. Z jednej strony rewolucja 68 roku, kontra, która przychodzi od strony krakowskiego kardynała, jeszcze silniejsza kontra, jaka przychodzi od papieża Pawła VI, który broni godności aktu małżeńskiego i broni tym samym instytucji małżeństwa. Mamy później krytykę nasilającą się z różnych stron, nie tylko liberalnych i lewicowych, ale także katolickich. I mamy odpowiedź Jana Pawła II w postaci tej książki, tych katechez Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich. Jan Paweł II, oddaje mu raz jeszcze głos, mówi, wspominając tę swoją pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, bo to jest kontynuacja tego zdania, moje refleksje dotyczące tego tematu znalazły wyraz w tych właśnie książkach. Na podstawie późniejszych lektur, a także prac, jakie prowadziłem na Seminarium Etyki w Lublinie, mogłem się przekonać, jak bardzo ta tematyka odzywa się u różnych myślicieli współczesnych. U Maxa Schellera, innych fenomenologów, u Jeana Paula Sartra, czy też u Emanuela Levinasa, Paula Rickera, a także u Władimira Sołowiowa, nie mówiąc już o Fiodorze Dostojewskim. Poprzez te analizy rzeczywistości antropologicznej przeziera na różne sposoby ludzka potrzeba odkupienia i potwierdza się konieczność odkupiciela dla zbawienia człowieka. Ponieważ tymi swoimi przypisami ja tutaj trochę rozbijam ten tok refleksji papieskiej, to zwracam uwagę na to, że punktem wyjścia jest przypomnienie tego, że wolność potrzebuje kryterium, odpowiedniego kryterium. Tym kryterium nie może być ani użyteczność, ani przyjemność. To kryterium domaga się dobra godziwego, domaga się odpowiedniego zagospodarowania godności. Domaga się odpowiedniego rozumienia samej wolności na bazie rozumienia człowieka. Ale żeby to wszystko ostatecznie zrozumieć, okazuje się, że potrzeba spojrzeć głębiej, potrzeba spojrzeć poprzez pryzmat Chrystusa, poprzez pryzmat Odkupiciela. To jest wielki skrót, który papież tutaj stosuje. On go będzie później jeszcze wyjaśniał, ale żeby nie zostać z tym skrótem, powiem Państwu, spróbuję Państwu ten skrót króciutko objaśnić, na ile ja go rozumiem i jak go rozumiem. Mianowicie, raz jeszcze wracam do tego. Świat współczesny, ten świat lat 60., ale także świat współczesny, mówi po prostu tak, rób ta, co chce ta. Chcesz być człowiekiem wolnym, no to kieruj się właśnie tym, co jest dla ciebie użyteczne, co stanowi dla ciebie przyjemność. Papież mówi nie, tak być nie może. Człowiek jest wolny wtedy, kiedy wybiera dobro. A co jest dobrem najwyższym dla człowieka? Miłość. A więc człowiek jest wolny wtedy, kiedy wiąże się poznaną miłością od środka. A więc będąc na przykład kapłanem, rozpoznaje miłość do Boga, miłość do Kościoła i ja się wiążę tą miłością w tym sensie, że staram się przez całe swoje życie być wiernym Bogu i Kościołowi. I wtedy jestem najbardziej wolny. Jeżeli staję się tak zwanym księdzem postępowym i załóżmy zaczynam tutaj, no powiedzmy, wygłaszać jakieś nowatorskie teorie, przestaję być wierny Bogu i Kościołowi, kim wtedy jestem? No właśnie, może jestem postępowcem, może jestem progresistą, może jestem oryginalny, ale niekoniecznie, że tak powiem, po prostu jestem księdzem. Jeżeli jestem mężem, tak sobie to wyobrażam, no to właśnie poznaję najwyższe dobro, jakim jest miłość mojej żony. Wiążę się tym dobrem w tym znaczeniu, że jestem dla niej wierny. Dopóki jestem wierny, ona jest moją żoną, ja jestem jej mężem. Jeżeli robię skok w bok, staję się mężem formalnie, ale nieformalnie jestem kochankiem. Rozbijam więc swoją tożsamość, przestaję być sobą. Jeżeli chcę być autentycznie sobą, powinienem związać się miłością do końca, powinienem związać się tą miłością w sposób radykalny, ostateczny, definitywny. To jest pewien ideał człowieczeństwa, w którym człowiek niejednokrotnie, wiążąc się tym dobrem i miłością, rezygnuje z tego, co mu przynależy przecież. No bo można powiedzieć, przynależy mi pewna swoboda. Jest dostępna, ale ja z niej rezygnuję. Rezygnuję z różnych atrakcji tego świata, żeby być wiernym tej miłości i prawdzie, którą poznałem. Można powiedzieć raz jeszcze, to podkreślam, że to jest pewien ideał, pewien model, ale my mamy pewną doskonałą realizację tego modelu. Mamy ją właśnie w osobie Chrystusa, który istniejąc w postaci ludzkiej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Chrystus rezygnuje z tego, co mu przynależy w imię miłości do człowieka. I można powiedzieć, wiąże się tą miłością od wewnątrz. Staje się posłusznym aż do śmierci. Ma granice nieskończone, ale mając granice nieskończone, pozostaje absolutnie wolny, pozostaje najpełniej sobą. Jest tym, kim jest. Jest Bogiem, człowiekiem, jest odkupicielem człowieka. I dlatego Jan Paweł II bardzo charakterystycznie przechodził od tych swoich rozważań filozoficznych, od tego zadziwienia tematem wolności w człowieku do Chrystusa, który jest najdoskonalszym obrazem wolności. I tak rozumiem właśnie te jego słowa, że poprzez te analizy rzeczywistości antropologicznej przeziera na różne sposoby ludzka potrzeba odkupienia. Potwierdza się konieczność odkupiciela dla zbawienia człowieka. Potwierdza się konieczność zrozumienia człowieka poprzez pryzmat Chrystusa. I tutaj echem wracają do nas słowa, które Jan Paweł II wypowiedział w 79 roku. Nie można człowieka zrozumieć bez Chrystusa. To tyle, proszę Państwa. Dziękuję serdecznie za cierpliwość, za uwagę. Mimo tej niekorzystnej pory i mimo tego ciepła, które nas osacza, bardzo serdecznie dziękuję za wytrwałość.